Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Minęło 80 lat od egzekucji 20 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce. Niemcy zamordowali ich w nocy z 7 na 8 lipca roku 1942 w Lasach Stęszewskich, najprawdopodobniej właśnie tam. Wśród ofiar był wojewoda poznański z lat 20. Adolf Bniński.
Właśnie w tej celi, w izolatce, w celi numer 73, więziony był Adolf Bniński.
W naszym magazynie zajrzymy też do Leszna, a także do Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, które to centrum ma nowy, bardzo ciekawy eksponat.
To jest kosztowny eksponat, jego wartość na rynku kolekcjonerskim jest szacowana na $500,000.
Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, naszym stałym gościem, opowiemy o bohaterskich Hallerczykach, a z okazji 60. urodzin Narodowego Instytutu Dziedzictwa opowiemy o jego działalności i opiece nad tysiącami także wielkopolskich zabytków.
Wielkopolska posiada samych obiektów rejestrowych ponad 7 tysięcy.
W programie zaprosimy też do Warszawy na wznoszenie wielkopolskiej barykady z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, to 1 sierpnia. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzycznie jak zawsze cofamy się w czasie.
W przyddomowym ogrodzie życie prawie nad stanem mogłabyś mieć, moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie, ja jestem tylko trochę zaplątany. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? W zaciętości wpadam w gąszcz i buszując w lączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina, pragnę wina chce. Ja jestem wtedy już całkiem zaplątany. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą i nie ginąć i we słone winno zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da?
Historia żywa.
Kolejny zabytkowy eksponat niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma już w Poznaniu został wypożyczony do stycznia przyszłego roku przez agencję wywiadu. Wcześniej poznaniacy mogli oglądać dwie inne enigmy ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Muzeum Historii Polski w Warszawie. O obecnym eksponacie i o planach prezentacji kolejnych rozmawiałem z kierownikiem centrum Piotrem Bojarskim oraz inicjatorem powstania, jeszcze wtedy to się nazywało Muzeum Enigmy, dziś Centrum Szyfrów, Szymonem Mazurem.
Mamy dzisiaj okazję pochwalić się klasyczną wojskową wersją maszyny szyfrującej Enigma. Ta konkretna pochodzi z roku 1937. Została nam wypożyczona przez Agencję Wywiadu, która posiada w swoich zbiorach dwa egzemplarze Enigmy. Została wypożyczona do początku stycznia przyszłego roku, więc będziemy się nią cieszyć przez pół roku. Według umowy możemy ją oczywiście pokazywać, promować, chwalić się nią na wszelkie możliwe sposoby. Nie jest to ostatnia Enigma, o jaką zabiegamy, którą będziemy pokazywać. Mamy rozpoznany temat, szukamy kolejnych na przyszłość. Natomiast myślę, że o tej Enigmie konkretnej warto powiedzieć to, że ona jest w doskonałym stanie. To jest naprawdę rzadkość, że gdyby nie ta obudowa drewniana, która jest mocno nadszarpnięta, zębem czasu porysowana, to reszta w środku wydaje się niemalże fabryczna, po prostu w stanie fabrycznym. Komplet żaróweczek, świetny stan klawiszy, wszystkie łącznice i tak dalej są bardzo dobrze widoczne.
Pomysłodawca powstania Centrum Szyfrów Szymon Mazur. Czy takie miejsce powinno mieć własną Enigmę?
Centrum Szyfrów Enigma pewnie będzie miało swoją własną maszynę. Jest taki plan. Nie jest bardzo prosta sprawa. To jest kosztowny eksponat, jego wartość na rynku kolekcjonerskim jest szacowana na $500,000. Tak mniej więcej miasto, które jest tutaj operatorem, musi się kierować dyscypliną finansów publicznych, także musi szukać pewnie enigmy tańszej.
Tańsza może być gorsza.
A to musi być naprawdę jakiś ciekawy eksponat, gdyż każdy egzemplarz niesie swoją własną historię. Także poczekamy i na pewno się doczekamy. Na razie ciekawym pomysłem jest ta rotacja i pokazywanie enigm różnego rodzaju, które są w polskich kolekcjach. Jest ich jeszcze kilka, nie tak dużo, ale kierownik centrum Piotr Bojarski deklarował, że w przyszłości jest możliwe także prezentowanie maszyn Enigma z zagranicy. Także ciekawy zabieg, taki promocyjny, pokazujący różnorodność tego ciekawego urządzenia.
A warto dodać, że Centrum Szyfrów Enigma mieści się w dawnym Kolegium Historicum, tuż obok ulicy Święty Marcin. W tym miejscu, choć to nie ten sam budynek, przed wojną młodzi matematycy rozpoczęli pracę nad złamaniem niemieckiej enigmy. Dzięki temu w ocenie historyków II wojna światowa trwała krócej, a niektórzy twierdzą nawet, że właśnie dzięki temu alianci wojnę wygrali.
Słuchacie historii żywej.
Jesteśmy w Forcie VII. W Poznaniu, pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich, zorganizowanym przez Niemców, a ze mną kierownik.
Jacek Kaczmarek, dzień dobry.
Dzisiaj upamiętniamy wojewodę przedwojennego poznańskiego Adolfa Blińskiego.
Jednego z 20, może 21, czasami się w niektórych źródłach podaje też, że było to 19 osób. Drodzy Państwo, zapraszam, jeśli można, podejdźmy tutaj pod te cele. Właśnie w tej celi, w izolatce, w celi numer 73, więziony był Adolf Bliński. W nocy z 7 na 8 lipca 1942 roku Adolfa Blińskiego, czyli delegata rządu na ziemię wcielone do II Rzeczpospolitej, wywleczono razem z kilkunastoma co najmniej innymi osobami, członkami Polskiego Państwa Podziemnego i w tajemniczych okolicznościach. Ta egzekucja odbyła się w nocy. Zostali rozstrzelani. Przyjęło się oficjalnie uważać, że stało się to gdzieś w Lasach Stęszewskich. Dlaczego w nocy? Tego się już nigdy nie dowiemy. Krążyły różne wersje, które tłumaczyły śmierć, różne wersje i okoliczności były tutaj podawane. Przyjęto oficjalnie wskutek badań prowadzonych po II wojnie światowej, że to rozstrzelanie nastąpiło w nocy z 7 na 8 lipca. Adolf Gliński był delegatem rządu, pierwszym delegatem rządu na ziemi wcielone do III Rzeszy od 1940 do 1941 roku, do przełomu czerwca i lipca, kiedy został aresztowany. Aresztowany, przez rok więziony i torturowany. Razem z nim aresztowano też, czy po pewnym czasie, aresztowano także grupę innych członków Polskiego Państwa Podziemnego.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat?
każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Pozwólcie Państwo, że odczytam tutaj ich nazwiska. Będzie to takie krótkie przypomnienie tych, co pomarli, a grobu nie mają, nad którymi nikt smutniej nie stanie szacie, ni łez nie uroni. Nie znamy miejsca ich pochówku. Adolf Bniński, pseudonim Białoń, wojewoda poznański w latach 23-28, senator RP, główny delegat rządu RP na ziemię polskie wcielone do Rzeszy. Porucznik rezerwy Jan Gibas, pseudonim Wojciech, komendant obwodu Śródmieście Południe w Inspektoracie Rejonowym Poznań Miasto. Doktor Klemels Gorzyński, lekarz, działacz Narodowej Organizacji Bojowej, współpracownik Biura Głównej Delegatury Rządu RP na ziemię wcielone do Rzeszy. Podporucznik rezerwy Zygmunt Kantorczyk, pseudonim Lis, ekonomista, komendant obwodu Śródmieście Północ. Czesław Kiełczewski, pseudonim Rybak, prawnik, członek ZKP i Organizacji Ojczyzna, kierownik Wydziału Dokumentacji i Propagandy Delegatury. Porucznik rezerwy Aleksy Kwaśny, pseudonim Lep, nauczyciel, komendant obwodu Śrem. Kapitan rezerwy Marian Lindner, komendant obwodu Wilda. Podpułkownik Stefan Łukowicz, pseudonim Pomer, powstaniec wielkopolski, oficer zawodowy w stanie spoczynku, szef sztabu Komendy Okręgu Poznańskiego ZWZ. Kapitan Wawrzyniec Mazany, pseudonim Kryger, powstaniec wielkopolski, oficer zawodowy w stanie spoczynku, szef Poznań Wschód ZWZ. Ojciec Julian Mirochna, pseudonim Kawka, gwardian klasztoru franciszkanów w Kaliszu, działacz Narodowej Organizacji Bojowej i jej ostatni przywódca. Podpułkownik Jan Namys, pseudonim Jan, powstaniec wielkopolski, oficer zawodowy w stanie spoczynku. Porucznik Łucjan Obarski, komendant obwodu Dębiec. Edward Piszcz Hubert, dziennikarz, działacz Stronnictwa Narodowego i Ojczyzny, kierownik Biura Głównej Delegatury Rządu RP. Adam Poszwiński, dziennikarz, komisarz Naczelnej Rady Ludowej w czasie Powstania Wielkopolskiego, działacz Stronnictwa Pracy w pierwszych miesiącach okupacji, opiekun zakładników miasta Poznania, działacz ojczyzny. Kapitan inżynier Edmund Rychlicki, komendant obwodu Jeżyce. Porucznik rezerwy Stefan Adam Schmidt, zabrzeski, nauczyciel, instruktor ZHP, członek ojczyzny. Stanisław Smoczkiewicz, walerian, prawnik, członek ojczyzny. Tadeusz Strojny, ekonomista, członek Organizacji Ojczyzna, kierownik Wydziału Technicznego Głównej Delegatury Rządu. Mieczysław Trajdos, pseudonim Marek, adwokat, wybitny działacz Stronnictwa Narodowego, prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Kapitan Adam Zaworski, stolarz, powstaniec wielkopolski, oficer zawodowy, szef sztabu Poznań Miasto ZWZ. A być może także porucznik rezerwy Tadeusz Nowak-Rządca, powstaniec wielkopolski, księgowy, spółdzielca, komendant obwodu Kościan ZWZ. Wszyscy zostali rozstrzelani, według oficjalnej wersji, w Lasach Stężewskich w nocy z 7 na 8 kwietnia 1942 roku. Miejsce pochówku pozostaje i pozostanie zapewne już nieznane. Cześć ich pamięci.
Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak.
Na temat śmierci Adolfa Bnińskiego tuż po powrocie z nocnej egzekucji grupy SS-manów krążyła powtórzona, rozpowszechniona przez jednego z esmanów wersja, iż zginęli bohatersko jak chrześcijanie. Zostali najprawdopodobniej, tak utrzymywał ten esesman, rzuceni na pożarcie zwierzętom w poznańskim zoo. Wersja ta oczywiście nie została w żaden sposób potwierdzona. Po II wojnie światowej prowadzono śledztwo w tej sprawie, nie znaleziono żadnego świadka, który by potwierdził taką historię. Nie znaleziono nikogo, kto mógłby w jakikolwiek sposób uznać, że to jest prawda. Być może tylko esesmani chcieli spowodować większy przestrach wśród więźniów i tylko się przechwalali. W każdym razie prawdą jest to, że zostali wywleczeni i zamordowani w podpoznańskich lasach. Oficjalnie zostali uznani przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich za rozstrzelanych z 7 na 8 lipca 1942 roku. Dopowiem jeszcze Państwu, że gdy Adolfa Bnińskiego Niemcy aresztowali, nie wiedzieli, jaką pełnił funkcję. Aresztowali go zupełnie z innego powodu, mianowicie zaproponowali, to był okres agresji Niemiec na Związek Radziecki, by podpisał dokument, który popierał tę agresję. Adolf Miński cieszył się wielkim autorytetem, a więc uznali, że taki dokument, takie pismo podpisane przez Adolfa Mińskiego będzie im potrzebne. Oczywiście Adolf Miński odmówił. Nie było to w naszym interesie popierać agresję Niemiec, chociaż był w naszym interesie konflikt między tymi dwoma państwami, ale nie było w naszym interesie popieranie tego, co robią Niemcy. Adolf Miński odmówił, za to został aresztowany, ale tu było bardzo skuteczne gestapo, wiemy, siedziba była na ulicy Niezłomnych. Skuteczne gestapo doprowadziło do aresztowań właśnie tych członków państwa podziemnego, których Państwu jeszcze przed chwileczką wymieniłem. No i niestety w ten sposób zakończył się ich los.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
Słuchacie programu Historia Żywa.
Łączymy się teraz z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, naszym stałym gościem. Wracamy do tematu, który poruszaliśmy już parokrotnie. Halerczycy i generał Józef Haller to niezwykła postać i niezwykła historia. Witam serdecznie księdza.
Witam serdecznie państwa. Halerczycy to żołnierze polskiego wojska, którzy w czasie I wojny światowej wstąpili do Ochotniczej Armii Polskiej, która formowała się na terenie Francji. Historia polskiego wojska we Francji w tym okresie jest dosyć skomplikowana. W każdym razie kwestia Polska zyskała na rozpędzie w 1917 roku, kiedy właśnie w Paryżu powstał Komitet Narodowy Polski. To było takie przedstawicielstwo polskie swojego rodzaju rząd emigracyjny z Romanem Dmowskim na czele, ale oczywiście w tym komitecie nie było tylko członków Narodowej Demokracji, ale także przedstawicieli różnych partii i Komitet Narodowy Polski został uznany przez Ententę jako przedstawiciel państwa biorącego udział w wojnie. W związku z tym Komitet Narodowy Polski zwrócił się do Francuzów, by można było zorganizować własną siłę zbrojną. To była połowa 17 roku i nie wiadomo było, ile jeszcze wojna potrwa. I rzeczywiście Francuzi na to się zgodzili. W 1918 roku w lipcu do Francji przez Rosji dotarł cieszący się już sławą wśród Polaków walczących na różnych frontach generał Józef Haller i to właśnie jemu 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył formalne dowództwo nad formującą się Armią Polską, zwaną właśnie Hallerczykami. To były jednostki organizowane przez ochotniczy zaciąg spośród Polaków, którzy służyli wcześniej w wojsku francuskim, byłych jeńców wojennych z armii austro-węgierskiej i niemieckiej, ale też z Polonii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i co ciekawe także z Brazylii. We wrześniu 1918 roku Błękitna Armia została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską.
Został nam jeszcze w piersi gniew i kosa w czepkiej dłoni. Za oręż Chryście krew za krew. Dobroni czas, dobroni. Któż by z nas doma ostać mógł, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg.
Myślę, że warto spojrzeć także na tą armię z perspektywy Wielkopolski, ponieważ wielu Wielkopolan znalazło się w tej armii. Wiadomo, że byli Polacy w czasie I wojny światowej przymusowo wcielani do wszystkich 3 armii zaborczych, w tym do armii niemieckiej i austro-węgierskiej, która walczyła z Francją. Na terenie Francji znajdowało się wiele obozów jenieckich, gdzie właśnie znajdowali się także Polacy z tych zaborów, także z Wielkopolski. Początkowo rząd francuski bał się wydać zgodę na to, żeby do Halerczyków zaciągać jeńców, bo obawiali się, że mogą zdezerterować i przejść na stronę wroga, ale jednak ostatecznie na to się zgodzili i ten odzew Polaków był bardzo ogromny. Około 38 tysięcy wstąpiło właśnie w szeregi Armii Polskiej, aby walczyć o niepodległość ojczyzny. Ta różnorodność armii Halerczyków to był, myślę, bardzo dla niej dodatni przymiot. Generał Haller utworzył także szkołę podoficerską i oficerską, w której szkolono polskie kadry. Ta armia, kiedy już znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej, no odegrała bardzo znaczną rolę w walkach o granice odradzającej się ojczyzny, także w wojnie polsko-bolszewickiej.
Cóż stąd, że w koło chytry wróg, jak pająk sieć rozsmuwa, pójdziemy w głę poleskich dróg, nad nami z nas doma ostać mógł, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.
W nocy 20 kwietnia 1919 roku, w Wielkanocną niedzielę, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego witali pociąg z żołnierzami Błękitnej Armii, jej dowódcą, generałem Hallerem. To był ten moment, kiedy Wielkopolanie mogli powitać Błękitną Armię na ziemiach polskich. Od kwietnia do czerwca 1919 roku przez Ostrów Wielkopolski przejechało prawie 70 tysięcy żołnierzy Halerczyków. I do dzisiaj ta Błękitna Armia jest tam upamiętniona. Znajduje się na dworcu w Ostrowie pamiątkowa tablica, przy której organizowane są różnego rodzaju uroczystości patriotyczne związane właśnie z tą datą powitania pierwszego transportu, a więc 20 kwietnia 1919 roku, ale też dla upamiętnienia tego wydarzenia w 2019 roku Rada Miejska Ostrowa podjęła uchwałę o nadaniu nazwy placowi znajdującemu się przed dworcem kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim Ostrowskich Halerczyków. W uznaniu zasług dla polskiego narodu, dla walki o niepodległość w 1921 roku otrzymał tytuł filistra honoris causa i protektora korporacji studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia i wielokrotnie w kolejnych latach uczestniczył w wielu wydarzeniach związanych z tą korporacją akademicką. Dodać należy, że był jej pierwszym wieloletnim prezesem, protektorem i też organizatorem corocznego balu Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia. To jest taki może mało znany wątek związany z historią Hallera i Wielkopolską. Może jeszcze z takich mniej znanych to to, że w 1923 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Ostrzeszowa.
Historia żywa.
Do historii Halerczyków i do historii generała Hallera, który zmarł w 1960 roku w Londynie, będziemy jeszcze wracać. A ksiądz dr Jarosław Wąsowicz w kolejnych audycjach będzie gospodarzem naszego studia Litwa w historii żywej, jak to zresztą było w czasie poprzednich wakacji.
Tak, już od soboty 9 gościmy drugą grupę naszych małych rodaków z Wileńszczyzny w Pile, z Dziewieniszek. To jest wioska, polska miejscowość w rejonie solecznickim. Cieszymy się, że mamy już nasze kochane dzieci w Wielkopolsce. Przez ten tydzień będziemy śladami początków państwa polskiego starali się pokazywać nasz piękny region, uczyć je naszego języka, historii. Dziękuję za państwa wsparcie i za to właśnie, że chociażby w taki sposób, jak to studio zorganizowane w czasie wakacji, możemy się wspólnie łączyć i śledzić te nasze kolejne kroki i nasze zaangażowanie na rzecz dzieci z Wileńszczyzny. Przypomnę, że ostatnia tura kolonii odbędzie się pod koniec sierpnia, od 16 sierpnia w Ostródzie.
Mówił ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. A jeśli kolonie i wakacje, to zagrajmy coś kojarzącego się właśnie z tym letnim czasem.
Oh.
Historia żywa.
Nie tylko wypożycza książki, ale także je wydaje. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie razem z samorządem wydaje książki od lat kilku. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów. Są to w większości książki historyczne poświęcone dziejom miasta. Bohaterami książek są także znamienici leszczynianie, którzy nie tylko zapisali się w historii Leszna, ale również w historii Polski. Więcej o tym w relacji Jacka Marciniaka.
Stoimy przed półką z naszymi wydawnictwami. Jest tu już ponad 50 książek, które są opowieścią o Lesznie, o jego historii. I dużą część stanowią też przypisy, biografie, opowieści o niezwykłych postaciach, które wywodzą się z Leszna.
To jest coś absolutnie imponującego, wyróżniającego Leszno nie tylko na tle Wielkopolski, ale myślę, że jest to fenomen na skalę całej naszej ojczyzny.
Sekretarz stanu w kancelarii premiera, minister Jan Dziedziczak.
Władze miasta z panem prezydentem Piotrem Jóźwiakiem na czele chcą ewidentnie budować tożsamość miasta Leszna. Chcą wydobyć historię tego miasta, chcą sprawić, żeby ta historia była poznawana przez dzisiejszych mieszkańców i przez osoby mieszkające poza Lesznem.
Myślę, że to jedna z takich ról, które ma miasto jako samorząd i także biblioteka.
Piotr Jóźwiak, wiceprezydent Leszna.
Nasza biblioteka miejska ma też wspaniały sprzęt z jednej strony do skanowania, ale także do składania tych książek, więc to jakby w zdecydowany sposób obniża te koszty. Dzięki temu tych książek możemy dużo więcej wydać. Wydajemy ich naprawdę bardzo dużo. Rozpoczęliśmy od takiej serii Cives Nostri, a więc Nasi Obywatele. To są takie książeczki. Ukazało się już ich w tej chwili ponad 20. To są takie książeczki napisane dość prostym językiem o wybitnych obywatelach naszego miasta. To są często osoby, które gdzieś tam działały i funkcjonowały w okresie międzywojennym, ale także w późniejszych czasach. Choć jedna z ostatnich książeczek jest poświęcona królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, a więc wróciliśmy de facto do czasów jeszcze dawniejszych, ale zamysłem tych książeczek było to, aby w taki prosty, przystępny sposób, trochę pozbawiony tego aparatu naukowego, wydać takie książeczki, które w kilka godzin, 3-4 godziny można przeczytać i poczytać o właśnie wybitnych obywatelach miasta Leszna. Często trochę zapomnianych, tak jak mówię, to były często takie osoby, które są znane niewielkiej grupie obywateli, no wspomniany Leszczyński jest pewnie znany wszystkim leszczyniakom, ale to są też często takie osoby troszkę mniej znane, jak chociażby burmistrz miasta Leszna, przedwojenny Mieczysław Opatrny, działający tutaj w Stronnictwie Narodowym, pan Misiak, który w okresie międzywojennym tutaj tworzył, czy też szefowie Solidarności już okresu powojennego, więc naprawdę fajne postacie.
Wiele postaci 50 lat czekało, żeby o nich można było pisać, o nich można było mówić.
Dyrektor leszczyńskiej książnicy Andrzej Kuźmiński.
Poza tym pojawiają się nowe dokumenty, nowe archiwa i wracamy do tematów, które już opisywaliśmy.
Przez obywatel my rozumiemy nie tylko osoby, które wiele lat tutaj mieszkały, czy które tutaj się urodziły, ale które tutaj z Lesznem w jakiś sposób były związane, jak chociażby generał Grodrowecki, dr Bernard Śliwiński, a więc dowódca grupy Leszno, późniejszy prezydent przecież Bydgoszczy wieloletni, ale który tutaj w mieście Lesznie działał. Uważamy, że każda osoba, która była związana z miastem Lesznem, z jednej strony powinna być dana mieszkańcowi Leszna do takiego zapoznania się z nim w sposób przystępny, ale to jest też niebywała promocja naszego miasta, bo często osoby właśnie związane z Lesznem, które przez krótki czas tutaj funkcjonowały, one później w innych miastach odgrywały bardzo doniosłą rolę i często są w tych miastach znane, a nie wszyscy wiedzą, że oni byli związani z miastem Lesznem.
Wielkie postacie łączyła jedna bardzo cenna cecha. Mianowicie były to osoby, które brały odpowiedzialność za to, co ich otacza, które były nieobojętne na to, co wokół nas, które budowały przez to tożsamość naszej ojczyzny, tożsamość Leszna. I myślę, że poza poznaniem historii to są osoby, które inspirują nas dzisiaj, mieszkańców XXI wieku.
Ale to jest tylko ta książeczka Cives Nostri. Oprócz tego ukazało się, myślę, w przeciągu ostatnich 6-7 lat przy współpracy miasta i biblioteki, myślę, że około 50 różnych książek.
Autorzy to głównie historycy, ale także badacze, pasjonaci, dziennikarze, publicyści. A także zwracają się do nas ludzie z ciekawymi pomysłami, z ciekawymi projektami. Tak było między innymi z książką, która opisuje wspomnienia kresowiaków, którzy przeżyli wojnę w Rosji, a dziś mieszkają w Kanadzie i właściwie można powiedzieć taka kanadyjska diaspora z doświadczeniem syberyjskim wydawała u nas książkę. To jest unikat.
Niedawno wydana książka poświęcona wybitnemu leszczyńskiemu lekarzowi. Ona już nie jest w tej serii Cives Nostri, ale to jest taka wydana i poprawiona rozprawa doktorska pani doktor Kujawskiej, pani lekarz, która napisała doktorat poświęcony takiemu leszczyńskiemu lekarzowi Arnoldowi, wybitnemu lekarzowi, bo Leszno też słynie z tego, że tak naprawdę naprawdę to była z jednej strony kolebka szkół, kolebka edukacji, ale tak naprawdę też kolebka, jeśli chodzi o lekarzy. Tutaj ukazało się pierwsze naukowe czasopismo medyczne w Polsce, ale tutaj też tworzyli i działali tacy wybitni lekarze dawniejszych wieków, jak chociażby wspomniany Arnold, Jan Johnston, czy w późniejszym czasie dr Jan Mecik, wybitna postać, bardzo zasłużona dla miasta Leszna, czy wybitny leszczynianin doktor też, lekarz medycyny Świderski.
Niezwykłym powodzeniem cieszyły się wspomnienia profesora Edmunda Waszyńskiego. No to jest niezwykły opis Leszna, ponieważ autor ma 95 lat, fenomenalną pamięć, bogate doświadczenie, niezwykłe życie, jest bardzo ważnym autorytetem w historii medycyny, a także w ginekologii, więc te jego wspomnienia to zupełnie nowe spojrzenie na dzieje Leszna, dzieje leszczyńskiej medycyny, a także na dzieje samej rodziny autora.
Ale warto też pamiętać, że Arnold jest uznawany za pierwszego historyka medycyny w Polsce.
Tak, dlatego właśnie staramy się to podkreślać, staramy się to tutaj kultywować.
No mamy małą fobię edytorską, dlatego że chcemy, żeby nasze książki były nie tylko dobre do czytania, ale żeby były piękne. I dlatego przywiązujemy do tego ogromną wagę. Tu nasz zespół zabiega o to, żeby profesjonalni graficy zajmowali się tym tematem, żeby to było też przyjazne dla naszego czytelnika.
Są już kolejne tytuły w przygotowaniu?
Tak, w tym roku jeszcze wyjdą 4 publikacje z naszego wydawnictwa. Teraz wyjdzie książka o leszczyńskich sybirakach, wzbogacona o nowe wspomnienia, nowe przeżycia spisane przez dzieci, wnuki osób, które spotkały się z tą tragiczną historią. Wydajemy też publikację o Stanisławie Leszczyńskim, książkę, można powiedzieć, powieść beletrystyczną, która na pewno zainteresuje wielu czytelników, dlatego że jest to historia podana w niezwykle ciekawy sposób, łatwy, dostępny dla czytelnika. To będzie zupełnie jakby nowy kierunek w naszej literaturze, w naszym wydawnictwie.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo poety, bo u poety 4 żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć, i mylić się i liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa, i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć, i ciągle patrzeć, i ciągle baczyć, i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą.
Słuchacie Historii Żywej.
Po raz trzeci Wielkopolanie stworzą wielkopolską barykadę w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia do stolicy pojedzie 150 osób. Rozmawiałem o tym z Martą Chylą i Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Planujemy wyruszyć w liczbie 150 Wielkopolan. Mamy na ten moment zagwarantowane miejsce dla beneficjentów zarówno ze szkół, jak i z Poznania Wielkopolski. Można jak najbardziej dołączyć. Wszystkie informacje będą dostępne na naszej stronie wspólna sprawa 1944.pl.
Ruszacie 1 sierpnia o świcie.
Zgadza się. Pierwszym naszym punktem wydarzenia jest upamiętnienie naszych bohaterów symbolicznym momentem zapalenia zniczy przed trzema krzyżami na placu Mickiewicza i stamtąd będziemy wyruszać już w drogę.
Robimy to trzeci raz. W czasie okupacji bardzo wielu Wielkopolan trafiło do Warszawy, zostali wysiedleni tutaj z Poznania, z Wielkopolski. No i później bardzo licznie działali w konspiracji, działali w podziemnym uniwersytecie, a także walczyli czyli w Powstaniu Warszawskim. No i od 3 lat co roku robimy taką akcję, wybieramy bohaterów, o których szczególnie dużo opowiadamy. Zwieńczeniem tej akcji jest właśnie wyjazd do Warszawy 1 sierpnia, gdzie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, rozbijamy wielkopolską barykadę i wtedy warszawiakom, gościom, turystom opowiadamy o tym, jak Wielkopolanie walczyli w powstaniu, żeby tutaj zadać kłam tym wszystkim mitom o tym, że Wielkopolanie tutaj w powstaniach to tak nie bardzo.
Jaki był odzew warszawiaków? Cieszyli się, że jesteście?
No, wydaje nam się, że się bardzo cieszyli. Może na to potwierdzić liczba gości, którzy odwiedzili naszą barykadę. W ciągu tych 2 pierwszych lat naszego projektu było to około 10 tysięcy osób. Spotkaliśmy się z bardzo miłym odbiorem zarówno naszych materiałów, jak i całej inicjatywy, aktywności, które zapewnili nasi rekonstruktorzy, a także miłych niespodzianek i konkursów, które mogli również znaleźć na terenie naszej barykady.
Z jaką myślą w tym roku jedziecie, z jakimi wątkami, z jakimi tematami?
Będziemy opowiadali o mediach w Powstaniu Warszawskim, ponieważ wielu Wielkopolan zaangażowało się w działalność Radia Powstańczego, w wydawanie podziemnych, czy tam wtedy już nadziemnych gazetek powstańczych. Było tych Wielkopolan bardzo wielu, byli to ludzie wybitni, którzy później robili często wielkie kariery. No, wystarczy wspomnieć profesora Serwańskiego, czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, potem dyrektora wieloletniego Radia Wolna Europa, który też przecież był absolwentem Wydziału Prawa w Poznaniu.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Wspólna Sprawa 1944. W zakładce aktualności znajdą Państwo wpis, który jest poświęcony zgłaszaniu się i można tam wypełnić formularz, wysłać wiadomość do nas i my się resztą zajmiemy. Do ostatniej chwili będziemy po prostu walczyć, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, no i zapraszamy na wydarzenie.
W mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Im dalej, tym cudów tych więcej, to trasa, to tunel, to gmach. I znowu olśnienie przy moim twe serce, szybko bije tak. Szybko bije tak, jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Krakowskim przedmieściem ku schodom, schodom ruchomym i w dół. Przygodo, warszawska przygodo, gdzie szukać cię, jeśli nie tu? Na rynku przygrywa muzyka, do tańca podaje nam takt. Pograją choć prędzej naszego walczyka. Jak przygoda to, jak przygoda to, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty.
Słuchacie programu Historia Żywa.
zajmują się kilkoma tysiącami wielkopolskich zabytków, popularyzują szlaki turystyczne, digitalizują cenne zbiory i robią wiele, wiele więcej. 60. urodziny świętuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. W tym tygodniu otwarto wystawę, a mieści się ona w ważnym poznańskim miejscu, także związanym z historią modernizmu, przy poznańskim Okrąglaku.
W tej chwili to są zadania dość szerokie. Teresa Palacz, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu. Oprócz pierwotnych, które na początku instytut sięgający 1962 roku miał jak dokumentację i badanie zabytków, w tej chwili mamy oprócz tego promocję tego dziedzictwa i edukację w takim szerokim stopniu, żebyśmy wypracowywali również standardów konserwatorskich dla służb konserwatorskich i chcemy po prostu najbardziej docierać do społeczeństwa, by świadomość po prostu wartości tego dziedzictwa wzrastała.
Świadomość rośnie, jest wysoka z roku na rok. Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. I zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania. Można oglądać wystawę dedykowaną Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa oraz jego oddziałowi w Poznaniu. Na wystawie zobaczymy 10 obszarów działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Będzie można poznać dziedzictwo materialne, czyli to są zamki, pałace, to co oglądamy na co dzień jeżdżąc po całej Polsce. To są piękne obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w Polsce mamy ich 17. To są pomniki historii, a w Polsce mamy ich 116, czyli te obiekty ważne lokalnie dla mieszkańców. Taką listę pomników historii prowadzi prezydent. Zobaczymy również dziedzictwo niematerialne, czyli to są nasze umiejętności, to są tradycje, to są takie zdolności przenoszone z pokolenia na pokolenie. I na przykład tu w Poznaniu w tym roku została wpisana na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego haft poznański, czyli tak zwana smutka golińska. I on też zobaczymy na wystawie. Na wystawie zobaczymy też wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale zobaczymy też bardzo ważny projekt, czyli Europejskie Dni Dziedzictwa. Co roku we wrześniu w całej Polsce odbywają się te dni pod taką egidą Unii Europejskiej i Rady Europy. Są to setki wydarzeń, które przybliżają to dziedzictwo materialne i niematerialne.
Mówiliśmy o Okrąglaku. Jakie są takie zabytki, takie miejsca, które każdy z nas kojarzy, które są gdzieś w kręgu Państwa zainteresowania, czy którymi się opiekujecie?
Praktycznie to są wszystkie obiekty, zarówno te wpisane do rejestru, ponieważ my zajmujemy się badaniem środowiska kulturowego, czyli to nie są tylko te najlepsze obiekty, ale również kamienice, domy drewniane, kościoły. Jest to całe spektrum po prostu tego dziedzictwa. Głównym celem, który przyświeca naszej instytucji, jest dbanie o zachowanie tego dziedzictwa i żeby ono w jak najlepszym stanie zostało przekazane następcom, którzy po nas przyjdą.
Jak się ma Poznań na tym tle Polski?
Region Wielkopolski jest regionem bogatym w zabytki. Warto Poznań odwiedzać. To tu, w Poznaniu na przykład, znajduje się szlak królewsko-cesarski, który został utworzony jako taki wzorcowy produkt turystyczny już kilka lat temu przy udziale między innymi oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Jakie są może takie mniej oczywiste przedmioty, budowle, które warto odwiedzić, a którymi się Państwo zajmujecie? Nie pytam o ratusz, pytam o to mniej znane, ale ciekawe.
Wielkopolska posiada samych obiektów rejestrowych ponad 7 tysięcy wpisanych do rejestru i jest to również region, który ma największe nasycenie pałacami, dworami, które są otoczone parkami. W województwie wielkopolskim jest prawie 200 kościołów drewnianych i szkieletowych. Wydawałoby się, że ich tu nie będzie, że takim regionem charakterystycznym z tą architekturą jest Małopolska, a jednak tutaj jest tego również dużo. Odkryliśmy to bogactwo tego naszego dziedzictwa przy okazji właśnie organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa, które oddział organizował od samego początku, jak Polska przystąpiła do tego programu, od 1993 roku. Przedstawiliśmy rolę kulturową rzeki, rolę cystersów, architekturę klasycystyczną, barokową, właśnie kościoły drewniane, miasta tkackie, ponieważ Wielkopolska przez lata była też regionem, do którego napływali uciekinierzy ze Śląska, z innych krajów niemieckich pod wpływem prześladowań religijnych i tu właśnie zakładali miasta tkackie. Także po prostu jest mnóstwo rzeczy, nad którymi można pracować i się pochylać.
A patrząc w przyszłość, to też Narodowe Instytut Dziedzictwa realizuje ogromny projekt dotyczący digitalizacji naszych zbiorów. Część już materiałów jest dostępna na portalu zabytek.pl, do którego odwiedzenia zachęcam wszystkich Państwa, dlatego że na tym portalu znajdziecie Państwo zabytki z Wielkopolski, ale też zabytki z całej Polski i nie tylko zobaczycie, jak one dziś tam wyglądają, ale też będziecie mogli znaleźć dokumentację, jak one zmieniały się na przestrzeni lat, jaka była ich historia. Zatem warto wejść i zobaczyć swoją najbliższą okolicę, czy też całą Polskę na portalu zabytek.pl. Digitalizujemy dokumenty, udostępniamy je cyfrowo po to, żeby to dziedzictwo czynić bardziej dostępnym, bardziej otwartym i takim chyba dopasowanym do ducha czasów, w których żyjemy.
Mówiła Pani przed chwilą o tym, że 7 tysięcy obiektów jest, ponad 7 tysięcy. Czy jest ktoś taki w instytucie, kto odwiedził wszystkie?
Powiem, że odwiedziliśmy przy okazji programu, który realizowaliśmy w latach 2009-2016. Była to
trochę lat było, no.
Weryfikacja obiektów właśnie wpisanych do rejestru zabytków. I przejechaliśmy w województwo wielkopolskie od północy na południe, ponad 300 kilometrów, podobnie jest w kierunku wschód-zachód. Końcowym efektem tego był później raport o stanie ich zachowania w skali, tutaj przygotowaliśmy dla naszego województwa, a później powstał krajowy raport o stanie zachowania, z czego, jak wiem, korzysta w znacznym stopniu Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Jakby tak polecić zwykłemu wielkopolaninowi, poznaniakowi, żeby pójść w ślady właśnie Instytutu i zwiedzić wszystkie te miejsca. Jest to w ogóle możliwe?
Miejsc jest wiele, pewnie jest to możliwe.
Ale można pójść jakimś tropem, nie wiem, kościołów chociażby drewnianych.
Są szlaki wytyczone. Jest najstarszy szlak turystyczny w Polsce, szlak piastowski, który w ostatnich latach został, że tak powiem, zmodernizowany, ponieważ rozbudowane zostały te szlaki. Jest szlak ziemiański, czyli siedzib ziemiańskich, jest szlak kościołów drewnianych w różnych częściach Wielkopolski. Także po prostu można, tak samo zabytek.pl proponuje wycieczki. Można sobie samemu tworzyć te wycieczki. Można sobie wybierać obiekty i w miarę możliwości w ciągu jednego dnia, kilku dni jest szlak świętego Jakuba, ponieważ fragment tej drogi, która prowadzi do Komposteli w Hiszpanii, też przechodzi przez Polskę.
Ja nimi też wędruję, nie zawsze są dobrze oznaczone. Niekiedy ta barwa na drzewie już wyblakła, prawda?
No to już jakby kwestia nie do nas, ponieważ administratora i opiekuna tych miejsc, ale w każdym razie są to rzeczy, projekty, które znajdują odbiorców i po prostu jest oddźwięk społeczny i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo przecież dla kogoś to robimy. Nie?
Ale trzeba przyznać, że wielu ludzi jeździ rowerami, chodzi pieszo tymi szlakami właśnie.
I bardzo się z tego cieszymy i zachęcamy tych wszystkich Państwa, którzy chodzicie i pieszo, czy jeździcie rowerami, czy korzystacie z jakiegokolwiek innego środka komunikacji, proszę wejdźcie na nasz portal zabytek.pl i skorzystajcie już z gotowej propozycji wycieczek albo zaproponujcie nam nowe trasy, bo tam jest też taka możliwość. Zatem czekamy na Wasze opinie, czekamy na Wasze propozycje, ale też i odsyłamy do tych, które tam są. Dlaczego? Dlatego, że zostały one tworzone przez fachowców, którzy od lat pracują w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, pracują w oddziale terenowym tu w Poznaniu. Obecna z nami pani Teresa Palacz pracuje tutaj od 30 lat i pozostałe osoby w zespole też mają podobny staż. Są to i historycy sztuki, i architekci, i konserwatorzy, zatem ich wiedza, doświadczenie i znajomość tego regionu pozwoliła na przygotowanie propozycji tych wycieczek, ale też opisów obiektów, które są na tym portalu.
Historia żywa.
W tym wydaniu Historii Żywej dziś to wszystko. Spotykamy się o stałej porze za tydzień, a więc w niedzielę po godzinie 22:00. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc mówi Jacek Butlewski. A muzycznie żegnamy się także, co jest stałym elementem w naszej audycji, cofając się w czasie do minionych epok, tym razem jeden z przebojów z dawnych filmów o Bondzie. Where are you? Why do you hide? Where
like the moonraker goes in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have and hold. I've seen your smile in a
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.